Babu. Powiem wam takie też krótkie może świadectwo, ale uczymy się cieszyć ze wszystkiego, naprawdę wszystkiego, a tym bardziej, jeżeli to dotyczy tak muzyka bezpośrednio naszych braci. Rano, kiedy prowadziłem nabożeństwo, tak widziałem, przeglądałem, miałem przegląd sali tu z zakazarnicy i brakowało mi trzech osób. I był taki wielki, wielki ból w moim sercu, bo myślę, no, diabeł szaleje, diabeł robi rzeczy straszne. Ale Bóg kiedyś mi powiedział, kiedy będziesz bolał w swoim sercu, to ja ci dam tych ludzi. Tam byś ich przyprowadził do mnie, byś pozbierał te perły po ulicach Krakowa i przyniósł je do mojego skarbca. I naprawdę był wielki ból w moim sercu. I teraz potem po nabożeństwie zobaczyłem, że dwie osoby jednak były, że jednak trochę były schowane. Dzisiaj, teraz na wieczór mogę powiedzieć, że ten brak to jest tylko półtora osoby. Półtora do tego, że jedna z tych, której rano nie było, jest tak w połowie tutaj, a w połowie gdzieś tam siedzi w korytarzyku, schowana w samym kącie. Może się wstydzi trochę pokazać, a może ma inne problemy. Ale Bóg cię, Piotrusiu, też tam widzi i nie martw się. Cieszę się, że jesteś w każdym razie. Temat dzisiejszego kazania brzmi znowu bardzo poważnie. Tym razem jest to najważniejsze pytanie. Dwa tygodnie temu tematem było najtrudniejsze przykazanie. Więc można pomyśleć, że popadliśmy w jakiś taki ekstremalizm wręcz. Wszystko naj, niczym w Ameryce. Amerykanie mają wszystko naj. Ale też tak pomyślałem, że jeżeli w Ameryce mówimy, że mamy wszystko naj, to co dopiero w Królestwie Bożym. Tam jest dopiero wszystko naj. To oczywiście taki tylko mały żarcik, bo to, że wybrałem tytuł Najważniejsze pytanie, wynika też z tego, że my tu mówimy o rzeczach naprawdę najważniejszych. Nie mówimy o rzeczach w miarę ważnych, trochę ważnych. Nie mówimy też o rzeczach ważnych tylko dla co po niektórych. Troszeczkę zdajemy sobie sprawę, jak mało mamy czasu. Nie robimy tego na łapu-capu pospiesznie, ale wiemy też, że wielu spośród nas, to jest takim specyficznym kościołem, wielu spośród nas jest z nami stosunkowo krótko. Jest z nami krótko, bo jak to u bezdomnych, dzisiaj tu, jutro tam. I Bóg włożył nasze serca pragnienia, by to, o czym mówimy, było, dotyczyło rzeczywiście tych spraw najistotniejszych. Cudowną rzeczą jest, że są szkoły biblijne, do których niektórzy spośród nas uczęszczają i mają możliwość takiego systematycznego poznawania Bożego Słowa, szukania Boga krok po kroku, starannie, systematycznie. Cudowną rzeczą jest, że i tutaj możemy przeprowadzać jakieś takie cykle, choć krótkie, nauczeń, ale ciągle mam na sercu, by kiedy staję przed wami, dotykać spraw najważniejszych, najpoważniejszych. Ja wiem, jak wygląda życie alkoholika. Ja wiem, do czego alkohol nas potrafi doprowadzić. Ja wiem, jak się wtedy czujemy. Jak bardzo potrzebujemy czegoś konkretnego, czegoś stanowczego, by stanąć z powrotem na nogi. Dość mamy tego rozmamłanego życia. Życia w sferze szarości. Może tak, a może nie. Może to by było dobre, a może tamto było dobre. Może to by było lepsze, a tamto jeszcze lepsze. Nie wiadomo, gdzie szukać. Nie wiadomo, kogo słuchać. Nie wiadomo, co najważniejsze, a co można sobie odpuścić. Żyłem w takim byle jakim świecie. I wiem, że kiedy dotarło do mnie światło Ewangelii, kiedy dotarła do mnie moc zwiastowania Ewangelii, postawiło mnie to na nogi. Pokazało cel, pokazało sens. Nie chcę dlatego też rozwadniać niektórych problemów. Nie jestem nauczycielem. Bóg mi dał trochę inne powołanie i wiem, że właśnie przez dotykanie tych najważniejszych problemów, przez mówienie tak, wykładanie kawy na ławę, przez bardzo stanowcze, kategoryczne głoszenie, mam możliwość, dzięki Bożej łasce, dotarcia do waszych serc. Mam możliwość podzielenia się z wami tym, co Bóg ma w sercu. W tym tygodniu zadawaliśmy sobie kilkakrotnie różne pytania. Była też mowa o tym rano. Rano było dramatycznie brzmiące pytanie. Gdybyś dzisiaj miał umrzeć, gdzie spędziłbyś wieczność? Gdzie twoja dusza spędziłaby wieczność? Pytanie, o którym Jurek powiedział, że nie myślał, że z nimi trzeba tak ostro. Czy ktoś mi powiedział? Nie myślał, że z nimi trzeba tak ostro rozmawiać. Może nie zdawałem sobie sprawy, że to jest tak ostre pytanie z jednej strony, ale z drugiej strony wiem, że taka konfrontacja, kiedy staję sam na sam z takim pytaniem, jest czymś no na pewno nie do zlekceważenia, nie do machnięcia ręką, nie do pominięcia, a nie mam czasu o tym myśleć, a nie mam czasu się nad tym zastanawiać, mam inne, pilniejsze sprawy. Wiem, bo sam to przeżywałem. Wiem, że nawet w najczarniejszych chwilach mojego życia, najgłębszych jakichś alkoholowych czy poalkoholowych depresjach, kiedy miałem tysiące innych problemów na głowie, problem gdzieś tam cicho się pojawiał w moim sercu. Co by było ze mną, gdybym dzisiaj musiał opuścić ten świat? Także to pytanie jest z pewnością ważne. Wczoraj na porannym naszym spotkaniu rozważaliśmy, próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest dla mnie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Z czym to się wiąże w moim życiu i jakie są w moim życiu konsekwencje mojej wiary w zmartwychwstanie i konsekwencje faktu, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, że pokonał śmierć, pokonał grzech, że to się naprawdę autentycznie wydarzyło, że On, który umarł za moje grzechy, zmartwychwstał i żyje. Mówiliśmy sobie też o Jego wniebowstąpieniu i o tym, że dzisiaj zwycięzca z Golgoty, zmartwychwstały Jezus Chrystus siedzi po prawicy Ojca. Nieustannie wstawia się za nami. Ale zanim zaczęliśmy sobie coraz śmielej i odważniej zadawać te pytania, pojawiło się jeszcze inne pytanie, na które chyba nie wszyscy i nie do końca sobie jeszcze odpowiedzieliśmy. A jakby nie było, jest to najważniejsze pytanie. Myślę, że świat za bardzo pędzi przed siebie, by zatrzymać się nad tym właśnym pytaniem, bo dla wielu wydaje się jakby mało istotne, jakby w ogóle niepotrzebne, jakby nie dla nich ten problem był do rozwiązania. A jest to słynne pytanie, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Można by sobie powiedzieć, tysiące, miliony ludzi żyje na tym świecie i ma się całkiem nieźle, nie zadając sobie w ogóle tego pytania. W ogóle się nie zastanawiając nad odpowiedzią na nie. To, co nas przyprowadziło do tego spotkania, to był właśnie fragment Ewangelii Jana, rozpatrywany, że nasz chyba w czwartek na porannym spotkaniu o ukrzyżowaniu Jezusa. I tam przeczytaliśmy takie wersety, które, przy których zatrzymaliśmy się, Duch Święty poprowadził nas właśnie wtedy, właśnie w tym momencie do tego pytania. Ewangelia Jana, 19 rozdział od 17 wersetu. A on, dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem, a było to napisane: Jezus Nazarejski, król żydowski. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany. A było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Mówili tedy kapłani żydowscy Piłatowi: nie pisz król żydowski, ale że powiedział: jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat: com napisał, tom napisał. Zderzyli się z problemem, kim jest dla nich Jezus Chrystus. Myślę, że faryzeusze wiedzieli o wiele więcej, niż odważyli się do tego przyznać. Nikodem po rozmowie, już na początku rozmowy z Jezusem, powiedział, że zdają sobie sprawę, że przyszedł od Boga. Że nikt inny nie mógłby takich rzeczy czynić, gdyby od Boga nie przyszedł. I to nie była jego jednoosobowa świadomość, ale grono zacnych, starających się pobożnie żyć, wzorowo żyć, faryzeuszy, zdawało sobie sprawę z tego, że Jezus Chrystus to znacznie ktoś więcej niż ten, który mówi o sobie, że jestem czy tamtym. Piłat wykorzystał swoją władzę, by napisać to, co napisał. Tom napisał, tom napisał. Ja uważam, że on jest królem żydowskim. Amen. Nie znając kompletnie Jezusa, nie znając pism, nie znając proroctw, po prostu taki, a nie inny tytuł wybrał dla tego, którego kazał ukrzyżować. Wielce zadowolony z tego, że stanęło na jego, że jest tak, jak on postanowił. I kiedy przeczytaliśmy te wersety, zaczęliśmy się zastanawiać, jak to wygląda dzisiaj. Jak to wygląda w naszych krajach, w naszych domach, w naszych rodzinach. Jak to wygląda u nas samych. Kim jest dla nas, a tak naprawdę kim jest osobiście dla każdego z nas Jezus Chrystus. Czymś, co nas też sprowokowało do zastanawiania się nad tym, do zadania sobie odważnie tego pytania, była taka jakaś tam onetowa dyskusja na temat wypowiedzi pewnego księdza w Sejmie, jak on śmiał w ogóle powiedzieć to, a nie co powiedział na temat Jezusa. Bo przecież według mądrych tego świata być może Jezus był Synem Boga, a być może był filozofem, który głosił miłość i sam siebie uczynił jakimś rycerzem, bojownikiem miłości. A możliwe, że był tylko pewną postacią historyczną, mocno przejaskrawioną w relacjach i to wszystko. Wielcy, mądrzy, fachowcy, kształtujący społeczne opinie, wypowiadają się w formie być może, kto to wie. Są takie, czytaliśmy ostatnio o tym z Iwanką, słuchaliśmy też na stronie Radia Pielgrzym. Są takie argumenty, że te 2000 lat, które dzielą nas od czasów, gdy Jezus był na ziemi, gdy został tu ukrzyżowany, gdy zmartwychwstał, to zbyt długi czas, byśmy mogli mieć pewność, że to, co wówczas się to jest opisywane, co głosimy, że to się naprawdę wydarzyło, że się wydarzyło w takiej formie, w jakiej my o tym opowiadamy. Czy 2000 lat to straszny szmat czasu i kto wie, jak tam naprawdę wtedy było. Ale spotkaliśmy właśnie bardzo mądrą wypowiedź, która mówi, że kwestia znaczenia i wartości dowodów nie polega na tym, ile lat upłynęło od danego zdarzenia, ale kiedy te dowody powstały. Ewangelie zostały napisane w pierwszym pokoleniu, w pierwszym wieku, który po Chrystusie, przez ludzi, którzy go znali, którzy z nim razem podróżowali po ówczesnym Izraelu, przez ludzi, którzy bezpośrednio mogli zaświadczyć o tym, co się wydarzyło. Te Ewangelie nie straciły nic na wartości. Jako dowody historyczne, mimo upływu tych 2000 lat, nie stały się mniej wartościowymi dowodami, bo kupę lat upłynęło. Mało wartościowe byłyby dowody, które powstałyby dzisiaj, na podstawie, bo ktoś uważa, że było tak. O wielu, wielu znanych postaciach historycznych wiemy ze źródeł, które powstały kilkaset lat dopiero po ich życiu, czy po ich tutaj funkcjonowaniu na tej planecie i są przyjmowane bez żadnych zastrzeżeń, tak. Nie będę tutaj teraz przytaczał jakichś tam szczegółów, bo nie po to tu zebraliśmy się, ale dowody na to, kim był, jak służył, co mówił, co robił Jezus Chrystus, to są naprawdę bardzo mocne dowody, bo powstały w pierwszym wieku, w pierwszym pokoleniu po nim. I nieważne, że upłynęło aż 2000 lat. Nie zwalnia nas to więc z konieczności odpowiedzi na pytanie, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus. Nie możesz mówić, kto to wie, kto, gdyby były jakieś dowody, gdyby były jakieś niepodważalne argumenty. Są najlepsze z możliwych dowodów. Są naprawdę niepodważalne argumenty. Ale kwestia jest nie tylko wiedzy o tym, co on mówił i co robił, ale jest kwestia, kim on jest dla ciebie. W Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 13 werset, jest opisana taka scena, takie spotkanie Jezusa z uczniami, kiedy on zadaje im to właśnie istotne pytanie. Mateusz 6, 13 do 17, Janusz, jakbyś mógł powiedzieć. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Możemy kogoś obserwować, możemy z kimś rozmawiać, możemy kogoś dotykać, jadać z nim, żartować z nim, smucić się razem z nim. Czy to już na pewno wystarczy do tego, byśmy mieli stuprocentową pewność, że to jest On? Że to jest ten, o którym możemy powiedzieć coś wiele więcej niż widać, coś wiele więcej niż słychać, coś wiele więcej niż da się poznać zmysłami, tymi cielesnymi sposobami. Gdybyśmy nie mieli Pisma Świętego, Gdybyśmy nie mieli całego tego zapisu od pierwszej do ostatniej księgi, opisującego Boży plan zbawienia, opisującego ten cudowny plan ratowania człowieka z opresji, w jaką sam siebie wpędził. Gdybyśmy tego nie mieli, musielibyśmy no właśnie tak cieleśnie, właśnie tak przez ciało i krew dociekać, gromadzić dowody, spierać się, walczyć, robić między sobą jakieś zakłady, przekonywać się na siłę, toczyć wojny na argumenty. Ale mamy przecież Pismo. Duch Święty mówi do nas bardzo wyraźnie, kim jest Jezus Chrystus. W czasach Jezusa żyło wokół Niego tysiące ludzi. Mieli tysiące problemów. Mieli tysiące różnego rodzaju smutków, zmartwień. Gnębiły ich choroby. Dopadały różnego rodzaju nieszczęścia. Jak niewielu spośród nich, rozpoznało, kim jest naprawdę Jezus Chrystus i przyszli do Niego i otrzymali wybawienie ze swoich problemów. Ratunek. Znaleźli ratunek dla siebie. Jedną z takich postaci była niewiasta cierpiąca na krwotok. Jest ta historia zapisana w Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale w wersetach 20-22. Zresztą opisana jest w kilku Ewangeliach. Najwyraźniej jest bardzo, bardzo ważna, skoro tyle razy Duch Święty o niej wspomina. Ale przeczytamy sobie właśnie z Ewangelii Mateusza. A oto niewiasta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu, dotknęła się z kraju szaty Jego. Mówiła bowiem do siebie, bylebym tylko dotknęła się szaty Jego, będę uzdrowiona. A Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł, ufaj córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. Słyszeliśmy ostatnio, że w angielskim tłumaczeniu, które się wywodzi bezpośrednio z Biblii Króla Jakuba, jest tam mowa o dotknięciu frędzla szaty jego. Nie kraja szaty, tylko frędzla. Pobożni ludzie, między innymi faryzeusze, nosili szaty modlitewne. Bóg, jest tam w księgach mojżeszowych, można by to znaleźć i docytować, polecił im umieszczenie na skraju szaty frędzli, które symbolizowały Boże obietnice, symbolizowały przymierze z Bogiem, symbolizowały to, co Bóg obiecał. Między innymi obiecał, że ja Pan Twój lekarz. Ja Pan Twój lekarz. I tych frędzli w czasach Jezusa, w czasach życia tej niewiasty, na pewno widywało się wiele w różnych miejscach, przy różnych okazjach, na różnych placach i w synagogach i w świątyni. Wszystkie one świadczyły o tym samym, o przymierzu tego narodu z Bogiem, o Bożych obietnicach. Ale ta kobieta rozpoznała coś o wiele więcej niż samo to, co mówili prorocy, co zawierały księgi mojżeszowe. Rozpoznała, że Jezus Chrystus jest właśnie tym, o którym to Pismo mówi. Tym, którego te Pisma nam opisują, do którego nas prowadzą. I stąd ta jej determinacja. Bylem tylko dotknęła się frędzla Jego właśnie szaty. Dla niej Jezus Chrystus nie był jednym z wielu rabinów. nie był jednym z wielu mądrych, dobrych nauczycieli. Nie był jednym z tych wielu, bo i tacy w takich, w tych czasach byli, podających się za Mesjasza. Ona rozpoznała, że to ten jeden, jedyny. Zadała sobie pytanie, kim on jest dla mnie? Odpowiedziała na to pytanie, przepchała się przez tłum. 12 lat takich cierpień, takich upokorzeń. Rozmawialiśmy ostatnio z siostrą ze Stanów, która się prowadziła nauczania między innymi na ten temat. I podziwialiśmy to, jak ona utożsamia się z tymi postaciami. Mówiła o tej niewieście, jakim ona upokorzeniu żyła. Nie było łazienek, nie było takiego dostępu do higieny jak dzisiaj. Krwotok to krwotok, smród tej krwi psującej się. Jednocześnie odrzucenie ze strony religijnego świata, ty jesteś nieczysta, ty się bliżej. Tobie nie wolno, ty tu nie masz prawa, ty jesteś tak gorsza. Bardzo ważne jest, byśmy właśnie próbowali, czytając o tych postaciach biblijnych, o których Bóg nam opowiada, bo Bogu najwyraźniej zależy na tym, żebyśmy o nich i przeczytali, i posłuchali, i wczuli się w ich sytuację. Byśmy właśnie tak podchodzili do tego. A nie jakaś tam kobieta, nie kiedyś tam, nie tam coś tam. Ale ktoś bardzo podobny do ciebie, do mnie, borykający się z o wiele większymi problemami, niż wielu z nas się boryka. 12 lat takich cierpień. Zastanawialiśmy się tak troszeczkę żartobliwie, skąd ona się dowiedziała o Jezusie. Skąd ona się dowiedziała? Taka mi przyszła myśl, że może w kolejce do lekarza czekała, tak. To ktoś tam opowiadał. No bo w takich kolejkach to rzeczywiście opowiadają o różnych uzdrowicielach, o różnych sposobach leczenia, opowiadają o innych lekarzach, opowiadają, że ktoś tam, prawda, gdzieś tam Kowalska poszła i im pomogła, a Malinowska to co innego znowu stosowała, inno zażywała i tak dalej, i tak dalej. Może tam właśnie usłyszała o Jezusie. Ale nie skończyło się na tym usłyszeniu, aha, jest tam taki. Ona odnalazła w Słowie, w Bożych obietnicach, w Słowie Przymierza, odnalazła właśnie tego Jezusa. Pamiętamy z tej historii, że tłum napierał na Jezusa. Kiedy Jezus pytał, kto mnie dotknął, uczniowie mówili, jak się pytasz, kto mnie dotknął, jak to całe tłumy się ciebie dotykają. Ale tylko ona jedna została uzdrowiona. Bo wiedziała, kim dla niej jest Jezus Chrystus. Wspomniałem już o faryzeuszu Nikodemie. Ta historia jest opisana w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, od pierwszego wersetu. I przeczytajmy sobie może pierwsze trzy, te właśnie te pierwsze trzy wersety tego rozdziału, zresztą bardzo ważnego rozdziału. Niektóre wersety z tego rozdziału znamy na pamięć przecież. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus, rzekł mu, i tu jest ciekawe, nie powiedział, tak, tak, przyszedłem od Boga. Tak, tak, masz rację, drogi Nikodemie. Słusznie się domyślacie. Jezus odpowiedział, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Na pozór ni przypiął, ni przyłatał. On go pyta jedno, on mówi o jednym, a Jezus o czymś całkiem innym. Ale tu nie ma jakiejś rozbieżności, tu nie ma jakiejś właśnie tego typu jedno od sasa, drugie od lasa. W Bożym Słowie wszystko jest tak spójne, tak cudownie razem połączone. I ja osobiście zrozumiałem, że odpowiedź na pytanie, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus, jest jednocześnie testem, sprawdzianem dla Ciebie, czy jesteś, czy nie jesteś na nowo narodzony. Mądry faryzeusz, znający Pisma na pamięć, ten, który poświęcił swoje życie, by studiować Boże proroctwo, ten, który rozpoznał bez żadnych wątpliwości, że ktoś taki jak Jezus musiał przyjść prosto od Boga, usłyszał: musisz się na nowo narodzić, Nikodem. Bo sama wiedza o tym, kim jest Jezus, samo zrozumienie, samo spójne połączenie dowodów historycznych, biblijnych z daną osobą niczego jeszcze nie zmieni ani w Twoim, ani w moim życiu, jeżeli nie narodzisz się na nowo. Dopiero jeżeli narodzisz się na nowo, potrafisz odpowiedzieć na to pytanie tak, by miało to rzeczywiście istotne znaczenie dla Twojego życia. By ta odpowiedź zaczęła zmieniać Twoje życie i to zmieniać radykalnie. To, że Nikodem przyszedł w nocy, przyszedł cichaczem, w obawie przed innymi faryzeuszami. To, że miał naprawdę poważny dylemat. Co z tym, jak pogodzić fakt zrozumienia tego, iż Jezus przychodzi od Boga, z politycznym, społecznym tutaj faktem, że mają z Nim poważne kłopoty. To jeszcze nie było to, co mogło zmienić jego życie. Dopiero cud nowego narodzenia. Cud, który jest odpowiedzią na nasze upamiętanie się, sprawił, że mógł powiedzieć: ja ujrzę Królestwo Boże. W tym momencie możemy też zobaczyć, jak bardzo odpowiedź na to pytanie jest powiązana z tym, o czym mówiliśmy dzisiaj rano. Gdzie spędzę wieczność? Gdybym dzisiaj odszedł, gdzie będzie moje miejsce już na całą wieczność? Było też jeszcze jedno spotkanie. Takich spotkań było wiele, ale wybrałem kilka, które myślę, że tak konkretnie, tak jasno pokażą Wam, jakie wielkie znaczenie byśmy sobie odpowiedzieli na to pytanie. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 66 do 69. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Przyszła próba. Przyszło zgorszenie. Przed problem, którym sobie nie mogło wielu poradzić. Trudne słowa Jezusa. Wysoko podniesiona poprzeczka. Wielu zawróciło i już z Nim nie chodziło. Czyli takie trochę deszcze im przeszły po plecach, bo jak wypisywałem ten werset, zobaczyłem Jana 6,66. Myślę, te straszne trzy szóstki. Ten werset mówi: od tej chwili wielu uczniów Jego nie zawróciło i już z Nim nie chodziło. Przyjęcie znamienia bestii 666 to odwrócenie się od Jezusa. To odejście od Niego, to już nie chodzenie z Nim, to chodzenie z kim innym. I takie może zbieżność, choć przypadki tu nie wierzę, ale nie uprawiam jakiejś numerologii, jestem daleki od tego. W każdym razie numer tego wersetu zmroził mnie trochę. Kiedy przeczytałem treść, to pomyślałem, no tak rzeczywiście jest. Myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. odpowiedź na pytanie, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus, pozwoli Ci przetrwać próby, pozwoli Ci wytrwać w momencie, kiedy przyjdzie ucisk, kiedy przyjdzie zgorszenie, kiedy przyjdzie jakieś takie święte oburzenie. Kto to widział? Takie rzeczy. Jeżeli nie odpowiesz sobie na to pytanie, staniesz wobec dylematu, kogo tu słuchać, komu tu wierzyć, za kim iść. Ten bardziej uczony, a ten bardziej natchniony, ten głośniejszy, a ten no jakby trochę milszy, ten wygląda groźnie, a tamten sympatycznie, ten ładniejszy, ten brzydszy. Masz dylematów kupę. Za kim iść, kogo słuchać. A wiemy, że czasu coraz mniej. A wiemy, że jeszcze chwila i decyzje, które podejmiemy, będą brzemienne w skutkach na wieczność. Jak ważne jest to pytanie. Nie ulegajmy temu, co ten świat dzisiaj mówi. Nie musimy sobie odpowiadać na to pytanie. To nie jest problem dla Ciebie. To nie jest problem dla Ciebie. To jest problem dla teologów. To jest problem dla tych tam ważniejszych, zajętych, tych, którzy są na etatach w kościołach. Niech oni się, prawda, takimi rzeczami martwią. Mnie wystarczy, że przyjdę, mnie wystarczy, że posłucham, że powiem amen. Nawet jak powiem kurde amen. Przepraszam bardzo, zacytowałem naszego brata, który mówił takie ogniste świadectwo. Dziękujemy Ci za to świadectwo. Ono płynęło prosto z serca. Przypomniałem sobie, jak my z Ilonką byliśmy kiedyś młodzi i biegaliśmy po dworcu z kanapkami. Pamiętasz, Ilonka? Ile przeżywaliśmy przy tym takich rzeczywiście emocji. Czasami mogliśmy, dzieląc się świadectwami, właśnie spotykać się z takim, co on tak mówi, jak on to się wyraża, czy coś. A to było nieważne, bo to wpłynęło naprawdę prosto z serca. Przyjdzie moment, kiedy odpowiedź na to pytanie będzie najważniejszą odpowiedzią, jakiej potrzebujesz. Będzie odpowiedzią, bez której sobie nie poradzisz. Słynny, znany już z dziejów apostolskich dozorca więzienny, który świetnie wykonywał swoją pracę, miał fuchę, jak się patrzy, i trzeba powiedzieć, że robił wszystko, żeby dobrze tą pracę wykonywać. Kiedy po modlitwie Pawła i Sylasa zatrzęsła się ziemia, otworzyły się wszystkie drzwi w tym więzieniu, kiedy wszyscy więźniowie praktycznie mogli sobie spokojnie wyjść na wolność i zniszczyć jego ziemską karierę już na zawsze, może nie tylko karierę. Kiedy zobaczył to, co się wydarzyło, przybiegł do Pawła i Sylasa, wołając: co mam czynić, aby był zbawiony? Co mam czynić, aby był zbawiony? On zobaczył, że nie jest ważny, nie są ważni ci pretorzy, którzy nakazali zamknięcie Pawła i Sylasa, i którzy płacili mu pensję, którzy dawali mu etat i którzy sprawiali, że mógł mieć dom, rodzinę, żyć sobie na odpowiednim, wysokim poziomie. Ale ważni są ci, którzy tak dobrze znają Boga, z którymi Bóg tak cudownie współpracuje i którzy są kompletnie inni niż ci z tego świata, bo normalnie ci z tego świata to by się rozbiegli na cztery wiatry i tyle by ich widziano, a nie siedzieli tam razem i czekali, aż pan dozorca przyjdzie i pozamyka ich z powrotem. Co mam czynić, abym był zbawiony? I usłyszą: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Uwierz w Pana Jezusa. On na pewno słyszał o Panu Jezusie nieraz. On na pewno był mniej więcej obeznany z tą herezją, jak to wówczas nazywano. Mniej więcej docierały do niego takie czy inne pogłoski, kim no to tym ten Jezus mógłby być i za kogo się podawał i za kogo go uważają. Ale w tym momencie potrzebne było uwierzenie, że On jest prawdziwie Bogiem, że jest prawdziwie Synem Boga. W pierwszym liście Jana 4,15 czytamy: kto wtedy wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Kto wtedy wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. List do Rzymian. List do Rzymian, słynna rzymska droga, jak to często nazywam. 10:9, 10:10. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Krótkie, proste, przez niektórych bardzo krytykowane, tak zwane przyprowadzenie kogoś do Jezusa. Tak zwane nawrócenie tą rzymską drogą. Wyznasz ustami, uwierzysz w sercu i jesteś zbawiony. Jakie proste. Jakie dla niektórych oburzająco proste. A przecież zupełnie wystarcza, bo właśnie zawiera odpowiedź na to nasze tytułowe, najważniejsze pytanie. I jeszcze taki fragment z Ewangelii Jana, fragment z pożegnania Pana Jezusa z uczniami, kiedy ostatnie z nimi rozmowy prowadził. 14:5-6. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Czy teraz jesteś już bardziej przekonany, że odpowiedź na to pytanie, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus, to coś o wiele więcej niż zaspokojenie teologicznej wiedzy, to coś o wiele, wiele więcej niż zadośćuczynienie zasobom mądrości, które każdy chrześcijanin powinien posiadać. Uznanie i wyznanie, uwierzenie, kim naprawdę jest Jezus Chrystus, to jedyna droga, jedyna prawda, jedyne życie. Inaczej nikt z nas do domu Ojca nie trafi. Inaczej nikt z nas do domu Ojca nie trafi. To pytanie jest jak pytaniem o drogę. Jak pytaniem o drogę. Oleńka mówiła nam świadectwo, jak błądziła, błąkała się po Kozłówku i okolicach, szukając miejsca pracy. Pytała to tu, to tam i trafić nie mogła. Wreszcie spytała Boga, co się dzieje, dlaczego wiedziała, że idzie do pracy, a nie może tam trafić. Bóg jej pokazał tą drogę. Trafiła, dostała pracę. Kiedy dzisiaj jeszcze nie jesteś w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus, nie odkładaj tej szukania odpowiedzi na kiedyś, na potem, na zaś. Stań teraz przed Bogiem. Może tak jak Oleńka. Przemoczona, zmartnięta, zrezygnowana prawie. Stań i powiedz: Panie, objaw mi, kim jest Jezus Chrystus. Bo błądzę. Bo sobie nie daję rady. Bo co chwilę upadam. Bo co się podniosę, to za chwilę już jest jeszcze gorzej niż było przedtem. Bo co próbuję, to mi się nie udaje. Bo przecież tak chciałbym, a tyle już słyszałem, tyle już się dowiedziałem, tyle już zrozumiałem, ale ciągle nie wiem, ale ciągle nie znam tej najważniejszej odpowiedzi. Może jest już w moim umyśle. Ale Panie, ja potrzebuję, żeby ona była w sercu. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Bo kiedy Bóg włoży tą odpowiedź do Twojego serca, nikt nigdy już Ci jej nie wykradnie. Nikt nigdy Ci już nie oszuka, nie okłamie i zaprowadzi na manowce i potem by się z Ciebie naśmiewać, jaki to naiwniaczek jesteś. Nigdy nie podejmiesz decyzji z tego wersetu 6:66, by odejść od Jezusa, żeby z Nim nie chodzić. Nigdy przenigdy nie popełnisz takich tragicznych w skutkach głupot. Pomódlmy się, kochani. Pochylmy nasze. Panie Jezu, jeszcze dziś rano modliliśmy się, by słowa, które będą padały dzisiaj z zakazanicy, były Twoimi słowami. Nikt tu nie przyszedł, by słuchać nas, ale przyszliśmy wszyscy, by słuchać Twojego głosu. Nastawienie, by przyjść do domu Bożego po to, by słuchać, nie dotyczy tylko zwykłych zborowników, zwykłych członków Kościoła, ale też tych, którzy stoją za kazemnicą i głoszą w Twoim imieniu. Dzisiaj ja miałem zaszczyt stać tu i w Twoim imieniu, przekazać Twojemu Kościołowi to, co położyłeś mi na sercu. Ufam, Panie, że to Twoje słowa, że nie dołożyłem nic od siebie. Ufam, Panie, że Tobie bardzo zależało na tym, żeby właśnie o tym dzisiaj powiedzieć. I Panie, wybacz, jeżeli zrobiłem to nieudolnie, jeżeli zrobiłem to może zbyt powierzchownie. Ale Panie, ja też się uczę. Ja też słucham. Dziś już wiem, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. To tak bardzo, bardzo mi zależy. By moi bracia i siostry, którym tu usługuję, nie mieli co do tego żadnych wątpliwości, że Ty jesteś Bogiem, że Ty jesteś Królem Królów, Panem Panów, że Ty jesteś jedyną drogą, prawdą i życiem i że nikt nigdy nie dojdzie inaczej do domu Ojca, nie trafi do domu Ojca inaczej jak tylko przez Ciebie. Zapieczętuj, Panie, te słowa w naszych sercach, by już nikt nigdy nas z tego nie okradł. Już nikt nas nigdy nie oszukał, nie zwiódł, byśmy nie rezygnowali, nie poddawali się. By znając odpowiedź na to pytanie, nasze czoła były wysoko podniesione, bo wiemy, kim jesteśmy w Tobie, bo w tym wiemy, kim jesteśmy dzięki Tobie. I o Tobie zawdzięczamy. Wiemy też, kim bylibyśmy, gdyby nie Ty. Dzięki Ci, Panie, że przez swoje słowo, dzięki Ci, Panie, że przez swojego Ducha objawiasz nam, kim naprawdę jesteś. I pomagasz nam w to wierzyć i pomagasz nam tak żyć. Żyć tą wiarą. Żyć jako świadectwo, że moim Panem jest Król Królów, Pan Panów. Bóg Wszechmocny. Jezus Chrystus.